Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
10 minut po godzinie 11. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Katarzyna Piekło, Agnieszka Kępka, dzień dobry, Magda Szpiner. I dzisiaj trochę powiedziałabym niespodziewanie dla nas, ale ponieważ sytuacja jest pilna, to razem z nami Marlena Pintras, doskonale już Państwu znana. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, Państwu.
Przyczynkiem tego naszego dzisiejszego spotkania jest protest, który już w czwartek odbędzie się w Warszawie przed Sejmem. Protest w obronie praw zwierząt. Mamy dość, mówimy stop cierpieniu. Wydawało mi się, słuchaj, że jakieś kilka tygodni temu, po tym, co wydarzyło się i w Sejmie, i w schronisku, do którego weszli obrońcy praw zwierząt, i całe to zamieszanie ze zleceniem kontroli przez wojewodów, że coś zaczęło się dziać. A tymczasem patrzę, organizujecie protest. To znaczy, że działo się, ale już się nie dzieje? Czy
rozmyło się, tak.
Tak. Czy jak wygląda teraz ta sytuacja, powiedz?
Znaczy ta w ogóle sytuacja związana ze zwierzętami bezdomnymi u nas w kraju wygląda podobnie od 20 lat. Te działania, które są wykonywane przez polski rząd, nie wiadomo jaki on by był, czy przez włodarzy miast, wyglądają bardzo podobnie. To są działania tak zwane pozorowane
i
poboczne. Mhm. Tak. A my żądamy realnych zmian. Przede wszystkim zapobiegania bezdomności zwierząt, czyli finansowania kastracji zwierząt właścicielskich oraz ich chipowania.
To zatrzymajmy się, bo część z Państwa pewnie nie wie, o czym rozmawiamy. W tej chwili to jest tak, że gminy przekazują kwotę pewną każdego roku, podpisując między innymi kontrakty czy umowy z lecznicami weterynaryjnymi, ale tak jak mówisz, w większości gmin sprawa dotyczy tylko zwierząt wolnobytowych, które odławiane są głównie przez organizacje pozarządowe, a tymczasem rozumiem, że wam chodzi o rozszerzenie.
Powiem nawet, że jest gorzej.
Aha, jest gorzej niż tak. Te założenia.
To, o czym mówisz, to byłoby wspaniale, gdyby tak się działo. Tak się też nie dzieje. Większość gmin mają podpisane umowy tylko z hyclem lub ze schroniskiem dla zwierząt. Zwierzęta, które są wyłapywane przez te schroniska i przez hycli, to są głównie psy, koty bezdomne są w ogóle pomijane
bo
w wielu miastach.
Je złapać, tak. Pewnie. Mhm.
Bo są traktowane wszystkie właśnie jako wolno żyjące dzikie, mhm. Co jest bardzo często mylne, bo łatwiej raczej pomylić kota wolno żyjącego z bezdomnym niż odwrotnie, tak? Jeżeli zwierzę jest bezdomne, oswojone, ono potrzebuje tej naszej pomocy, to my to zobaczymy na pierwszy rzut oka. Jeżeli jest dzikie, no to się nawet w tym schronisku nie oswoi, tak? Mhm. Ale musi przejść przegląd weterynaryjny, kastrację, odrobaczenie, odpchlenie. To, co się teraz zadziało właściwie, to dzięki Dorocie Rabczewskiej, dzięki Dodzie, że ona nagłośniła ten temat i nasi rodacy zaczęli być bardziej wrażliwi na los zwierząt, bo zobaczyli to, o czym my mówimy od wielu lat, ale nikt nas nie słucha.
No i tutaj też się zatrzymajmy, bo muszą Państwo wiedzieć, że za odławianie psów i kotów, za prowadzenie schronisk i utrzymywanie zwierząt w tychże schroniskach, takie punkty i osoby dostają pieniądze, tak? To są niemałe czasami pieniądze, jeśli chodzi o odławianie tych zwierząt i ich utrzymywanie. Niestety kontrole pokazały, że za tymi pieniędzmi właściwie nie idzie nic więcej oprócz odławiania psa. Często zdarzało się, że były to psy, które mają właścicieli, a potem ich odzyskanie z różnych miejsc graniczyło z cudem. No patologie widać w wielu miejscach gołym okiem. Co można zrobić? Jakie są wasze propozycje, te zapisy ustawowe?
My chcemy właśnie wprowadzenie realnych zmian w związku z zapobieganiem bezdomności zwierząt, bo uważamy, że takie miejsca jak patoschroniska, jak pseudohodowle, jak adopcje donikąd, jak psy łańcuchowe, koty wolno żyjące i bezdomne. Naprawdę jedynym lekiem jest ograniczenie liczby tych zwierząt, bo one nawet w normalnych schroniskach będą miały lepiej, jeżeli będzie ich chociaż połowę mniej. A w tej chwili wszystkie schroniska, które znamy, są przepełnione. Tak. Schroniska nie przyjmują na przykład kotów, bo mają za mało miejsc dla tych zwierząt, a 1/3 w ogóle schronisk w Polsce w ogóle nie ma infrastruktury dla przyjmowania kotów.
No właśnie widziałam taki zarzut w internecie i dlatego cię o to pytam, ponieważ Gdańsk ogromne pieniądze właśnie zainwestuje w taką specjalne pomieszczenia dla kotów, które mają powstać przy schronisku Promyk w Gdańsku. Gigantyczna inwestycja i ktoś z interlokutorów, jak rozumiem, pod tym wpisem miejskim napisał, że może te kilka milionów warto by było zainwestować w zmianę trochę trybu odławiania, kastrowania, sterylizacji, rozszerzyć skalę współpracy z organizacjami OPP, a nie tak, że po 3 tygodniach właściwie te sterylki się kończą i nie ma do kogo jechać i tylko dobra wola weterynarzy bardzo często, którzy na krechę robią pewne zabiegi, powoduje utrzymać, szczególnie w dużych aglomeracjach, gdzie jak rozumiem problem jest dużo większy, jakoś to w ryzach. Z kolei ci, którzy mieszkają w małych miejscowościach, twierdzą, że oni w ogóle nie mają żadnego wsparcia. Nie działają organizacje OPP i ciągle słyszą, że zawsze psy chodziły wolno na wsi, a kotów to było więcej niż szczurów. Koniec cytatu.
Znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o miasto Gdańsk, to miasto przeznacza na inwestycje rozbudowy, przebudowy schroniska 29 milionów. Ja obliczyłam, że za tą kwotę można by było wykastrować wszystkie psy właścicielskie w Gdańsku, wszystkie koty właścicielskie w Gdańsku, koty wolnożyjące, zaczipować te wszystkie zwierzęta, jeszcze objąć tymi kastracjami i czipowaniem zwierzęta z okolicznych gmin. Bo to jest bardzo duża suma pieniędzy. Uważamy, że zakończyłaby bezdomność zwierząt w tym mieście. Bardziej niż te nowe pomieszczenia. One oczywiście są potrzebne, tak? Te zwierzęta bezdomne zawsze będą trafiały. Są ludzie, którzy posiadają psy, koty, umierają, trafiają do szpitali.
Ale rozumiem, że my musimy postawić na ograniczenie skali, tak?
Przede wszystkim. I właśnie tego domagamy się. Nie tylko od prezydentów, burmistrzów, wójtów, gmin, tylko domagamy się tego także od posłów rządu naszego i pana prezydenta. Polska mówi dość. W tej chwili problem jest tak już nagłośniony i tak znany dla wielu osób. Mhm. Po prostu Polacy się nie godzą na to, żeby za nasze pieniądze publiczne psy i koty umierały w schroniskach.
W makabrycznych warunkach jeszcze często.
Bo dokładnie, żadne schronisko nie jest domem i nawet najlepiej prowadzone schroniska z cudownymi pracownikami. Są tylko schroniskami, nigdy nie będą domem. Co my możemy zaoferować zwierzęciu, kiedy to zwierzę 23,5 godziny na dobę siedzi samo w klatce. Mhm. Nikt do niego nie wchodzi, nikt nie zagląda. Przez pół godziny boks jest posprzątany, ktoś mu daje jedzenie, picie, ewentualnie wychodzi na krótki spacer. Ale ilu my musimy mieć wolontariuszy, żeby wyprowadzić 200 psów na spacer? Ilu musimy mieć wolontariuszy, żeby spędzili kilka minut z pojedynczym zwierzęciem w schronisku, jeżeli te schroniska są cały czas przepełnione, tak? Ponadto, no, tak jak mówię, schroniska nie przyjmują większości zwierząt bezdomnych, które są im zgłaszane, odsyłając tych mieszkańców albo do takich organizacji jak nasza, jak Pomorski Koci Dom Tymczasowy. Przecież to nie bez przyczyny. W województwie pomorskim działa tak dużo organizacji ratujących koty, tak? Mhm. Pomorska Fundacja Pomocy Braciom Mniejszym, Fundacja Kotangens, właśnie Pomorski Koci Dom Tymczasowy, Trzymaj się kocie, koty spod bloku Ja wymieniłam te najbardziej znane. Prawdopodobnie też zobaczymy się właśnie w Warszawie, bo te organizacje też mówią dość i spotkamy się na proteście 26 marca.
Co zrobić? Przepraszam, bo jednym z waszych postulatów jest też zmiana sytuacji właśnie w schroniskach, reforma schronisk. Trochę to jest tak, jak przejrzałam przed naszą dzisiejszą rozmową, że część to są prywatni właściciele, ale część schronisk prowadzą organizacje OPP działające od lat, które można sprawdzać, z których każda złotówka tak naprawdę powinna być rozliczona. My jako wolontariusze możemy tam wejść w każdej chwili teoretycznie i to sprawdzić, a okazuje się, że to nie działa. Jaki macie pomysł na reformę schronisk, jeśli ta dzisiejsza w wielu miejscach po prostu nie funkcjonuje? Jaka jest wasza propozycja? Jak to miałoby wyglądać? Kto miałby być głównym operatorem, nie wiem, zarządzającym? Kto miałby finansować taką organizację jak schronisko na przykład?
Finansować jak najbardziej powinny gminy, jak do tej pory, tylko gminy również powinny bardziej pilnować swoich pieniędzy i przyglądać się temu, na co te środki idą. W tej chwili gminy podpisują umowy ze schroniskami, schroniskami, które po prostu się zgodzą na tę opiekę, bo tych schronisk jest mało, to powinny być małe, międzygminne schroniska pod starostą powiatowym. On powinien trzymać nad tym pieczę. Zresztą to on w tej chwili też powinien sprawować.
I to się realnie jakby nie sprawdza.
Niestety się nie sprawdza, dlatego że chyba rządzący zapomnieli o tym, jak ważne zwierzęta są dla nas, dla Polaków, bo ponad 75% osób deklaruje sympatię do psów i kotów.
Mm-hmm. Problem jest bardzo poważny, bo my, jak napisał ktoś z państwa, rozbudowujemy więzienia zamiast walczyć z materią na samym dole. Przepraszam bardzo za porównanie, ale tak sobie to wyobrażam, że zamiast młodym ludziom dawać marchewkę, rozwijać ich, edukować, to my wolimy rozbudować kolejne części więzienia, żeby było ich gdzie za kilka lat zamknąć. Trochę porównanie rzeczywiście drastyczne, ale pokazujące, że rzeczywiście my nie rozwiązujemy problemu. Wolimy rozbudować budynek, do którego przenosimy kolejne bezdomne zwierzęta.
No tak, i one będą tam tak samo samotne, tak samo będą tam cierpiały z powodu samotności, tego, że nie mogą być z człowiekiem, tak, że nie mogą wykonywać swoich potrzeb gatunkowych. Zamknięcie zwierzęcia w klatce jest po prostu okrucieństwem i musimy to mówić głośno, musi to wybrzmieć, dlatego że schroniska nie chronią, tak?
A przynajmniej nie wszystkie, tak?
My powinniśmy chronić zwierzęta przed trafieniem do schroniska i to właśnie robią fundacje, wolontariusze tacy jak my, bo my mamy sieć domów tymczasowych i zanim znajdziemy zwierzę, to musimy się zastanowić, dokąd ten pies trafi, czy kot, tak? Czy trafi do schroniska, gdzie umiera 1/3 kotów, czy trafi do domu tymczasowego. I dlatego my mamy tak dużo zgłoszeń, bo ludzie mają coraz większą wiedzę na ten temat, co się właśnie dzieje za zamkniętymi drzwiami schroniskowych klatek.
Dlatego raz jeszcze przypominamy, sterylizacja, kastracja. Zwracamy się także do tych z państwa, którzy mają swoje zwierzęta, ale na przykład koty, które sobie wolno spacerują poza domami. Pamiętajcie, że to was też dotyczy.
I jeszcze szczególnie nie tylko kotki, ale koty też, tak. Samce, jak najbardziej.
I trzeba pamiętać o tym, że wychowanie jednego miotu, kociąt czy szczeniąt, jest dużo droższe niż kastracja, tak? Tak samo kastracja, przypominam tutaj rządzącym, jest dużo tańsza niż umieszczenie miotu w schronisku, dlatego że
tego
kastracja...
Tego nie umiem zrozumieć. Nie umiem tego pojąć.
To rozumie dziecko na poziomie szkoły, nie wiem, pierwszej klasy szkoły podstawowej, tak? Że lepiej wykastrować suczkę czy kotkę, żeby ona nigdy nie urodziła szczeniąt czy kociąt, no bo wtedy się nie urodzą te niechciane pieski i kotki.
Bo wtedy mamy razy 10,
a nie rozumieją tego posłowie. Tak, to jest dla nas bardzo trudne do zrozumienia, że posłowie nie rozumieją takiego związku przyczynowo-skutkowego, tak? Jeżeli my wykastrujemy zwierzęta, to po prostu tych zwierząt niechcianych, bezdolnych będzie dużo mniej.
Dlatego jeśli państwo chcą zaprotestować razem z organizacjami, które działają na rzecz zwierząt, to przypominam, już w najbliższy czwartek, 26 marca przy Wiejskiej 6, czyli przed polskim Sejmem, odbędzie się specjalna pikieta Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. No bo myślę, że już chyba wszystko w tym temacie zostało powiedziane. Czas na działanie.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo osób. Tutaj również z Trójmiasta i okolic.
A o której godzinie to się
dzieje? Od 10 do godziny 15.
Można przychodzić. Tak.
Jest świetny dojazd, jeżeli chodzi o komunikację, bo jest pociąg bezpośrednio do Warszawy. Zachęcamy, żeby korzystać z tej komunikacji i liczymy na to, że państwo z nami będziecie, bo to jest pierwszy taki protest, który ma w zamiarze zakończyć bezdomność zwierząt.
Nie damy o sobie zapomnieć, jednym słowem. Dziękuję bardzo serdecznie, że znalazłaś dzisiaj dla nas czas. Marlena Pindraza, o proteście więcej przeczytają państwo, między innymi na twoim profilu na Facebooku, ale jeśli wpiszą sobie państwo Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce, to dokładne informacje na temat tego czwartkowego protestu się państwu wyświetlam. Bardzo serdecznie dziękuję ci, że byłaś dzisiaj z nami.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
mają.
Radio Gdańsk, za 27 minut będzie godzina 12. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to po ostatniej audycji, kiedy naszym gościem był pan doktor Eryk Ratajski, poruszyliśmy temat, a właściwie pan doktor powiedział, że pomimo tego, że początek marca mamy, czy marzec się dopiero rozkręca, to już w jego lecznicy były niestety konsekwencje spotkania z kleszczami. Państwo się rozpisali po tej audycji. Dostałyśmy, Agnieszka, wiele wiadomości.
Ja bardzo dziękuję za wszystkie informacje, znaczy kontakty, które do mnie były.
Wydawało mi się, że ten temat mamy już wyczerpany i że wszystko na temat kleszczy zostało już powiedziane, ale państwo zadają takie pytania, że chyba wydaje mi się, że albo się państwo za późno włączyli podczas audycji z panem doktorem. Albo nie wiem co, może byliście państwo rozproszeni. No w każdym razie wracając do zabezpieczenia przed kleszczami i innymi pajęczakami, bo to nie tylko kleszcz może zostawić po sobie bolesny
komary
ślad.
Komary są bardzo niebezpieczne.
To przypominamy, że oczywiście jest cała masa różnych preparatów dostępnych na rynku, które można albo...
No przecież medycyna weterynaryjna tak idzie naprzód, jak i medycyna nasza.
Oczywiście. Od obróżek przez tabletki, jakieś wcierki w sierść i tak dalej, i tak dalej. Spreje.
A myśmy się dowiedziały, prawda, od pana doktora, że wprowadzili teraz zastrzyki.
Tak, tak.
Które podobno działają przez aż rok. Także proszę państwa, co, to zależy od waszego lekarza i od was. Ale co musimy podkreślić, prawda Magda, że proszę państwa, przestrzegamy terminu. Jeżeli jest napisane co półtora miesiąca, co miesiąc, co trzy miesiące, to nie raz w roku.
Bo to nic nie da, naprawdę.
To nic nie da, tylko pilnujemy tych terminów.
Znaczy da, chwilę, ten miesiąc.
To
ten miesiąc mamy zabezpieczone zwierzę. Państwo pytają, jak wybrać właściwy preparat dla swojego zwierzęcia. No ja myślę, że przede wszystkim obserwując własne zwierzę, bo na przykład moje psy miały kłopoty z tymi obruszkami antypchłowymi i antykleszczowymi. Tak. Dwukrotnie dostawały uczulenia i to takiego poważnego, skórnego, więc musiałam z tego zrezygnować. Ale okazało się, że w kropienie w kark, takich
ja
kropelek na miesiąc.
Ja zawsze zakropiałam w kark i miałam bursztynowe obroże.
Wszystko było w porządku, więc chyba myślę, że na to pytanie tak należy odpowiedzieć. To państwo swoje psy znają najlepiej.
Ja w ogóle uważam, że na przykład jeśli chodzi, bo też mnie państwo pytali o te bursztynowe obroże, w ogóle obroże zakładamy psom. Proszę kotów nie dręczyć, bo one mogą w bardzo nieciekawy sposób zginąć i to jest wcale nieprawda, że te się lekko otwierają, te inne obruszki. To jest tylko tak fajnie przy reklamie wygląda, potem kot się powiesi, umiera. To jest nie, ale jeśli chodzi o obroże z bursztynu, one na pewno zdały egzamin. Z tamtymi proszę uważać, tak jak Magda powiedziała. Jedne w ogóle nie reagują, wcale i mogą sobie nosić, a inne niestety nie mogą. To już wszystko, co kupić, to sobie wspólnie z waszym lekarzem ustalacie. Ale ja tylko proszę przestrzegać terminów. Jeżeli ktoś z państwa, bo też się o to pytaliście, ma obrożę z bursztynu, proszę ją raz na jakiś czas letnią wodą po prostu umyć. Letnią wodą.
Co niektórzy też sugerują, żeby jakąś miękką szmatką...
Tak, miękką szmatką potem obsuszyć. Mhm. I to nieważne kiedy. Ważne, żeby co jakiś czas to zrobić, bo ona to działanie jednak ma swoje.
Powrócił też temat podczas rozmowy z doktorem Ratajskim dotyczący odrabaczania.
Tak.
Państwo, trochę się zaniepokoiłam, bo dostałam takie maile, że do tej pory byliście utrzymywani w przekonaniu, że raz w roku wystarczy odrabaczyć psa. Nie wiem skąd taka wiedza.
Ja odrabaczałam dwa razy w roku. Mhm.
No pan doktor tutaj sugerował,
że
co kwartał należałoby odrabaczyć psy. Pewnie też znacie swoje zwierzęta, wiecie,
koty też odrobaczamy.
No i właśnie to mnie zdziwiło, bo ktoś spytał, czy koty się w ogóle odrobacza.
Też jak najbardziej.
Bo co niektórzy lekarze, na przykład jeśli chodzi o szczepienia na niektóre choroby, jeśli chodzi o koty, to tak z przymrużeniem podchodzą do tego, jeśli kot jest niewychodzący, to sugerują
ja
na
nie
przykład...
Szczepiłam.
No właśnie, ale jeśli chodzi o odrobaczanie, to nie ma w ogóle związku z wychodzeniem waszego zwierzęcia.
Proszę państwa, czy nieważne, czy zwierzę jest domowe, no psy muszą wychodzić, prawda, na spacery, ale o koty odrobaczać trzeba. Myślę, że w ogóle naprawdę współpraca z lekarzem weterynarii jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Ja osobiście mówię, to jest moje zdanie, robiłam to 2 razy w roku, nie co kwartał. Jeżeli trzeba co kwartał, jeżeli to jest preparat, który trzeba robić co kwartał, to robimy co kwartał, ale raz w roku to jest troszeczkę mało.
Ktoś z Państwa napisał, że był trochę zdumiony, bo podczas ostatniego właśnie rocznego odrobaczania psa dostałem tabletek aż na 5 dni podawania. Czy to jest normalne? Ja myślę, że my nic
to,
nie wiemy.
To powinien lekarz na to pytanie odpowiedzieć, bo proszę Państwa, ja się z tym nie spotkałam, ale mówię, medycyna weterynaryjna
są
i ludzka
różne preparaty.
Idzie tak do przodu, że naprawdę w tej chwili już trudno wracać do tych starych metod, bo już się tak wszystko pozmieniało. No, sam doktor, który u nas był zdziwiony, że teraz wszedł zastrzyk, który działa raz na rok.
Choć jeszcze, jak pan doktor stwierdził, przygląda mu się, jak tam
nie stosuje go na razie.
Tak, tak. To my też czekamy.
My też czekamy właśnie, nie wiadomo. Może są lekarze, którzy już mają doświadczenie. Mhm. Proszę Państwa, to naprawdę wszystko leży w gestii waszego lekarza. I pan doktor powiedział bardzo fajną rzecz. Powtórzył zresztą, bo już kiedyś o tym mówił, że lekarz weterynarii jest przyjacielem. Pamiętajcie, zawsze lekarza możecie zmienić. Jeżeli nam coś nie pasuje w naszym lekarzu, naszym z medycyny ludzkiej, to my go często zmieniamy. Proszę pamiętać, że lekarza weterynarii też możemy zmienić. I tak jak powiedział pan doktor, on powinien być waszym przyjacielem.
Mm-hmm. No i niestety to jest tak, że to częste zmiany lekarzy też powodują, pomimo historii, jaką dostajemy, pewnie jakieś wydruki, wyniki badań,
opisy.
I to zawsze opisy,
trzeba mieć tak, ze sobą.
Pamiętajcie,
zawsze.
żeby to archiwizować, szczególnie jeśli macie starsze psy, które albo jakieś z problemami zdrowotnymi, to warto te dokumentacje przy sobie mieć. Natomiast też w tych mailach po rozmowie z panem doktorem ktoś stwierdził, że szkoda, że to jest tak, że coraz rzadziej to właśnie lekarz przypomina, że mija termin odrobaczania, szczepienia i tak dalej, skoro jesteśmy tak związani z naszą przychodnią. Z drugiej strony myślę sobie, że
przy takiej liczbie pacjentów
trudno by było może nad tym jakoś specjalnie panować.
Proszę Państwa, my wszyscy bardzo kochamy swoje zwierzęta. Według mnie to jest nasz obowiązek. Mhm. Pamiętania o tym, że coś się kończy i trzeba podać następne.
Mamy tyle kalendarzy elektronicznych, przypomnień, notatek, etc., że myślę, że spokojnie jakoś te rzeczy z psem i kotem jesteśmy w stanie ogarnąć. A dlaczego odrobaczać koty niewychodzące?
W ogóle koty, wszystkie zwierzęta, ale koty niewychodzące należy odrobaczać, bo proszę Państwa, my na swoich płaszczach, na butach, odwiedzający nas ludzie mogą przynieść najróżniejsze rzeczy, a kot jest bardzo podatny na chwycenie czegokolwiek. Odrobaczenie jest zawsze potrzebne i proszę o tym pamiętać, na ten temat się nie zastanawiać, po prostu odrobaczać i koniec.
Mm-hmm. No to trochę wyobraźni też myślę, trzeba troszkę uruchomić, jak kot się załatwia, jak potem w tej kuwecie zakopuje te swoje przeróżne skarby. Co zostaje na pazurach, co zostaje,
zostaje
na innych
na pazurach, na
częściach,
futrze,
łapie
nawet,
i tak dalej.
A my przynosimy najróżniejsze rzeczy do domu, najróżniejsze. Stawiamy buty, ale gdzieś ten płaszcz zdejmujemy, przychodzą do nas goście, my nie
koty
wiemy.
Koty potrafią się do ziemi dobrać w doniczce.
Tak, dokładnie.
A tam wszędzie czyha zagrożenie.
Wystarczy
podać pastylkę i tak jak pan doktor mówił, są już nawet żelki jakieś takie specjalne, czy tabletki, które psy po prostu lubią, smakują. To już nie jest jakiś gorzki proszek.
Tak jak był kiedyś.
Nie do strawienia. Tak.
I szczególnie jeśli chodzi o koty, to też się można zapytać lekarza, bo coś podać kotu to jest wielka sztuka. Ale są takie koty, jak na przykład jak mój mąż cokolwiek naszym kotom podawał, one wszystkie z jego ręki wzięły. Z mojej nie, ale od niego wszystko. Także to z kotem nie dojdzie do ładu chodzi.
Jeśli chodzi o leki, przepraszam, ktoś pyta, czy mogłybyśmy przypomnieć nazwę leku na uspokojenie dla zwierząt.
Calvet.
Przy czym od razu podkreślamy, to jest taki podstawowy lek ziołowy. To nie jest lekarstwo, to jest bardziej właśnie preparat
naturalny,
ziołowy.
Całkowicie, tak.
A więc nie zadziała ani w ciągu dnia, ani w ciągu 3 dni, ani w ciągu 5 dni. Trzeba jak zioło stosować to przez co najmniej te 2 tygodnie,
żeby był efekt. I pamiętajcie, że wyciskać, bo ja ciągle mam
zawartość
w głowie,
tak,
tą osobę,
mięciutka,
która dawała całą kapsułkę i tak miała pretensje, że nie działa.
Wyciskajcie ze środka, jest taki żelowy,
tak,
żelowa substancja.
Ciemna substancja, ciemnobrązowa. Ja to sobie urywałam tą łezkę albo odcinałam nożem i wyciskałam sobie spokojnie.
Ja zastrzegam z tym kalmwetem, bo wiem, że część z Państwa też do mnie pisała, że lekarze weterynarii twierdzą, że to nie wszystkim zwierzętom pomaga, że dla wielu to jest placebo. Może tak. Ja przeżyłam na własnej skórze, a właściwie mojej psiej skórze podawanie tego leku przed Sylwestrem i widziałam różnicę rok do roku tak diametralną, że w wypadku mojego psa pomaga. Natomiast
proszę
za każdym
Państwa,
razem zastrzegam, to jest preparat ziołowy.
Ziołowy.
I rzeczywiście
lekarze
może
bardzo
nie
chętnie
pomóc.
Podają psychotropy,
mocniejsze
które
leki
są tragiczne. I to ja Państwa już zawsze uprzedzałam. Zawsze pytamy się lekarza, żeby na pewno nie był to psychotrop.
A jest naprawdę dużo.
Jest super.
Dużo jest super preparatów weterynaryjnych, jeśli Państwo nie chcą tego czasu
tak
wydłużać, bo to rzeczywiście wymaga konsekwencji, 2-3 razy dziennie, w zależności
to
od masy psa
od masy
i tak dalej. Więc jeśli chcecie tę ścieżkę mieć krótszą, to rzeczywiście preparatów na uspokojenie
jest
u weterynarzy
pełno.
Cała masa, ale to wasz lekarz musi podjąć decyzję, bo on wie, co z sercem, co z innymi organami waszego zwierzęcia za każdym razem. Zatem takie leki musicie z nim
powiem
konsultować.
Powiem Państwu, że mi się ostatnio bardzo podoba lekarz, tu nie będę mówić, do którego chodzi moja córka, bo ona mieszka koło Tczewa ze swoimi psami, ma już geriatrię, wszystko i trzeba usunąć kamień zębów. Za każdym razem wpierw musi być kontrola u kardiologa. I kardiolog musi opisać wszystko, czy można temu psu usunąć kamień.
To bardziej chodzi też o to, żeby uśpić go na czas,
tak,
prawda?
Tak,
czyszczenia, bo
tak,
to głównie chodzi o narkozę.
O narkozę.
Która bywa...
Mimo, że narkoza dzisiaj jest już bardzo bezpieczna.
Już...
Pan doktor o tym mówił też, że to jest zupełnie co innego, ale jednak porządny lekarz weterynarii woli mieć kardiologa u jego wizytę i opis tego, czy jak to ma być.
Kilka taktów muzyki, jeśli Państwo pozwolą. I na koniec jeszcze zerknę, Agnieszko, do SMS-ów,
tak,
które przyszły w międzyczasie.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
No i jeszcze dosłownie kilka minut audycji nam pozostało, dlatego jeśli Państwo pozwolą, szybciutko przejrzę SMS-y, które do nas przyszły. Kalmwet działa na moje psy Sarę i Balu, nawet jak wychodzę na dłużej do teatru na przykład, to im podaję i są spokojne, bo co niektóre tych 3 godzin bez pancia i panci wytrzymać nie mogą. Pozdrawiam serdecznie pani Ireno. Dokarmiam bezdomne koty, teraz przychodzą 3, jeden z nich ma z 2 stron boki w futrze brak sierści. Kupuje karmę na sierść i jelita. Kot nie podchodzi do nas. Jak mu pomóc? No najlepiej podawać oczywiście, jeśli Państwo mają jakieś preparaty, bo rozumiem, że coś chcecie mu podać.
Bo nie wiemy, dlaczego ta sierść wypadła.
No
czy
właśnie
to stres? Czy to jest jakaś choroba? Pamiętajcie, że na sierść, tak jak Calmwet jest na uspokojenie, jest Vetoskin.
Vetoskin, który wciskamy do jedzenia.
Tak, tak. Mhm.
Dobrze by było, gdyby ktoś może z organizacji jakiejś kociej zerknął na nie. O, tam dziewczyny i chłopaki, mówię o wolontariuszach, mają naprawdę takie sposoby odłowu tych kotów wolnobytujących. Pani Grażynko, jeśli nie dacie sobie rady, podając do jedzenia, można też zrobić zdjęcie, pokazać weterynarzowi, choć nie wszystko weterynarz zobaczy, bo to tak czasami trzeba naprawdę dokładnie kota przebadać.
Ale można w ten sposób też spróbować.
Spróbować podawać do pokarmu.
Do zdjęcia, ale i to zdjęcie,
i to zdjęcie
jest bardzo dobrym pomysłem.
No to mamy też pozdrowienia od cudnego Karmelka, który leży i słucha. Wanilka też nie z gorsza w okienku czuwa. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Szanta jak zwykle na wysokości dziwi się rządzącym. To a propos czwartkowego protestu. Popieramy,
tak,
napisali Kalina i Tadeusz. Kłaniam się Państwu i Sopotowi bardzo, bardzo nisko. I pozdrawiamy. peperek, amorek. W kwestii schronisk zgadzam się z jednym słuchaczy. Brakuje nam edukacji od podstaw, brakuje przykładu z góry. Są za to posłowie chętnie widzący nasze psy na łańcuchach. Absurd, napisała nasza słuchaczka. Pełna zgoda. Też żałuję, że we czwartek pracuję, bo chętnie bym dołączyła. Psiowy Piotr pozdrawia bardzo, bardzo serdecznie. Pan Mariusz razem ze swoją ferajną cudownych
przepiękną, widziałam zdjęcie, panie Mariuszu, przecudne.
Ale ty jeszcze Suni nie widziałaś, naszej cudownej. Za chwilkę ja pokażę ci zdjęcie. Głucha, niedowidzi, ale za to jest tak cudna. Fantastycznej urody zwierzę. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Jest gorąca prośba od pani Gabrysi. Od kilkunastu dni na terenie Gdańska chodzi zarówno o Piecki Migowo, jak i Brzeszcz, Suchanino i Aniołki, czyli tutaj ten rejon, w którym my jesteśmy. Trwają poszukiwania zaginionej suczki Eli. W akcję zaangażowanych jest wiele osób. Poszukiwania trwają w dzień i w nocy. Plakaty pojawiły się już w wielu miejscach. Proszę naszych słuchaczy o zwracanie uwagi i przekazanie informacji o miejscu zauważenia Eli, napisała pani Gabrysia. Pies zaginął na ulicy Nowatorów w Gdańsku. Oto kawał przebiegu, powiedziałabym. Piesek ma różową obrożę bez adresówki. Suczka sięga do kolan, waży około 10 kg. Ma jasne, długie włosy. Niestety jest lękliwa, więc jak rozumiem, lepiej robić zdjęcia i przekazywać tym, którzy koordynują zaginięcie, niż wołać ją i gonić, bo to czasami działa odwrotnie.
A przy okazji mamy spostrzeżenie, proszę państwa, proszę mieć te adresówki albo wybity na obroży tabliczkę numer z telefonem. Naprawdę bardzo proszę. Nie ma tej rozpaczy dla obu stron, dla opiekunów i dla psa. Nie ma tej rozpaczy. Proszę pamiętać adresówki albo można sobie wybić numer telefonu.
Pamiętajcie tylko, żeby były z dwóch stron blaszki, bo jak blaszka się odwróci, to wtedy, jeśli nie możemy podejść do psa, to mamy problem. Tak. A tak z odległości możemy zrobić zdjęcie tego numeru telefonu. 15-letni Lepik pozdrawia z Wrocławia. Ależ jesteś piękny. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, pani Katarzyno. I pozdrawiamy również Lepika. Piękna historia wpadła do naszej skrzynki mailowej. Kilka dni temu nasz słuchacz napisał do mnie o swoim kocie, który nagle, ni z gruszki, ni z pietruszki, zaczął załatwiać się na kołdrę małżeńską w sypialni jego i małżonki. Przebadali nerki, przebadali wszystko, co się dało. W końcu lekarz weterynarii spytał, a czy wy przypadkiem gdzieś nie byliście, nie wiem, nie pojechaliście na jakieś wakacje. Okazało się, że państwo byli na weekendowym, weselnym wypadzie.
I karę dostali.
I dostali karę, niestety. I tak się ta historia zakończyła.
Proszę państwa, z kotami bardzo często tak jest, że kara musi być, a jaka, to kot tylko wie, proszę państwa.
Tak, no właśnie na pytanie państwa u lekarza, ile to jeszcze może potrwać, proszę spytać swojego kota, brzmiała odpowiedź, bo ja się nie orientuję. Jeśli chodzi o Sunię, no proszę, to Sunia z hoteliku uciekła. Oj. To faktycznie dramat. Szukajcie w internecie, zaginęła suczka Eli, zaginione zwierzęta, tam też spokojnie znajdziecie to ogłoszenie. Cudowny, kudłaty, taki pies jak z kreskówki, potrzebuje natychmiastowej pomocy.
A ja apeluję, proszę państwa, dobrze się zastanówcie, do jakiego hotelu dajecie psa. Ja wiem, że w hotelu potrafią spać psy na tapczanach, w łóżkach, na super legowiskach, kocykach. Nie siedzą w żadnych klatkach. Są razem z domownikami, ze wszystkim. Proszę się dobrze zastanowić, gdzie oddajecie psa do hotelu.
Nie zdążymy już niestety na więcej SMS-ów odpowiedzieć, bo tutaj pani pyta na przykład, jak pomóc psu przy przeprowadzce.
Ja tylko szybciutko powiem. Nie, na siłę nie dać poznawać nowego mieszkania. Kot musi sam poznać to nowe mieszkanie. Będzie to dla niego stres i ja proponuję już co najmniej tydzień przed przeprowadzką zacząć podawać Calm Vet. Kotu zazwyczaj wystarcza jedna kapsułka dziennie. Jeżeli jest większy, to dwa. Już podawać, nic nie robić na siłę. Kot sobie musi sam obejrzeć nowe mieszkanie, a przeżycie będzie. Rzadko który kot ma to gdzieś, a przeważnie bardzo się to odbije na ich psychice.
Pani Maju, pani Maja...
Ważne, żeby ta pani była przy nim, jak najwięcej głaskała, tuliła, inaczej niż u psa zupełnie.
Tak, to prawda.
Po prostu, żeby pani była przy kocie.
Pani Maja pyta o podróż busem do Londynu, ale już nie zdążymy niestety odpowiedzieć na to pytanie. Wszystkie pytania, które padły...
Przed podróżą też Calmwet, parę dni wcześniej. Tak samo.
A ja już to wszystkie pytania kopiuję jak co tydzień i wrócimy do nich w kolejny wtorek. Już teraz gorąco Państwa zapraszamy. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło. Dziękujemy ślicznie. Kłaniają się Agnieszka Kępka i Magda Szpiner.
Do usłyszenia
za tydzień.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.